No właśnie, to jest notesik znaleziony w Saragoście w 1864 roku. A mówiąc poważnie, to jest notes, który znalazłem po latach z czasów mojego liceum, gdzie skreślałem dni, w których nie piłem. Zaznaczam, że to było w liceum. I najdłuższy taki ciąg krzyżyków to było 2 tygodnie. I tak później się zastanawiałem nad tym, jak ten kalendarzyk oglądałem. Czyli już wtedy, to było jeszcze przed oddziałem zamkniętym, już wtedy widziałem, że to moje picie alkoholu jest nienormalne, że coś jest nie tak, skoro biorę notes i skreślam dni, w których nie piłem alkoholu.
Kiedy zacząłeś?
No jakoś pod koniec podstawówki, no nie wiem, w 6. klasie podstawówki. Wtedy była podstawówka 8-klasowa. Wiesz, no z dzisiejszej perspektywy, jak patrzę na to, no to rozumiem to, a wtedy nie wiem. Wtedy sięgałem, bo to mogłem przełamać bardziej jakąś swoją tam taką nieśmiałość. Miałem też początki, podejrzewam, jakichś stanów depresyjnych już wtedy takich. To nazywałem, że ja jestem takim nostalgikiem, romantykiem, ale coś było na rzeczy chyba, że jakieś takie miałem doły często i żeby sobie poprawić nastrój, sięgałem po alkohol, żeby ten świat był bliższy moim ideałom. Zawsze byłem idealistą. I jakoś wtedy nie widziałem tej ciemnej strony życia. Przynajmniej mniej widziałem tę ciemną stronę. Pamiętam pierwszy raz, kiedy wypiliśmy alkohol z kolegami, taka trójca nasza była na stadionie Warszawianka. Kupił nam jeszcze starszy kolega wino jedno. Poszliśmy na boisko, tam na stadion, gdzie był w przebudowie, jakaś takie rury tam leżały, takie betonowe kręgi. Tam się schowaliśmy z tym winem. Jeszcze się wycisnęła przy otwieraniu, bo nikt nie miał wprawy. I wleciała w gówno jakieś, więc nawet to nas nie zraziło, żeśmy to wino wypili. Jakoś wytarłszy jej, nie wiem, już nie pamiętam dokładnie, ale wiem, że wypiliśmy. To był taki pierwszy alkohol wypity w większej ilości. I ja pamiętam swoje wrażenia, że ten świat, rzeczywiście, no to takie lekarstwo odkryłem wtedy, nie, na swoje te stany depresyjne, tą niezgodę na rzeczywistość. Pewnie to wypadkowa wszystkiego. Wiktor Osiatyński to nazywa, że ktoś ma taką skazę pierwotną, bo jeden nawet w tej samej rodzinie, jest dwóch braci załóżmy, wychowują się w tych samych warunkach, w tym samym środowisku, w tej samej rodzinie, a jeden zostaje alkoholikiem, drugi nie zostaje. Więc jest gdzieś jakaś przyczyna, no. W moim przypadku myślę, że dokładnie tak było. Gdzieś tam trudne relacje z moim ojcem, jakieś takie środowisko na blokach, w których ja mieszkałem, odkąd pamiętam, bardzo dużo alkoholu było. No, moi bracia byli starsi ode mnie, robili imprezy w domu i ja to wszystko obserwowałem od najmłodszych, bo to duża różnica, 10-14 lat to. Dzięki temu też jestem muzykiem, ale dzięki temu pewnie też. Zacząłem sięgać po alkohol.
człowiek. Kiedy matki pokochają dzieci, kiedy miłość ludzie pustą w obieg.
Na początku oddziału jakoś jeszcze to było przeze mnie jakoś kontrolowane. Mówię o początkach, tak pierwsze dwa lata do nagrania pierwszej płyty. Oczywiście były imprezy, ale ja jakoś starałem się kontrolować jednak ten alkohol. Weszły już leki psychotropowe, weszło już relanium i tam inne benzodiazepiny. Wydawało się na zewnątrz, że może jest tego alkoholu mniej na początku, ale były za to proszki. A wiadomo, że jak szef, no bo byłem szefem, liderem i główną postacią w tym zespole, jak szef pozwala na wszystko i sam to robi, to zespół zaczyna też to robić.
Cały zespół pił?
Tak. Znaczy, no mniej lub więcej, ale tak, no wszyscy gdzieś tam moczyli dzioba. No. Wiesz, jakoś się nie skupiałem na tym, czy ktoś pije, ważne jest, żebym ja wypił. Zdarzyła się chyba jedna impreza, gdzie nie było alkoholu, byłem na kacu. To myślałem, że się rozsypie na scenie, to stwierdziłem, że to nie może tak być i później już menadżerowie, tam obsługa wiedziała, że ja muszę mieć drina w worążadówce, chociażby koło wzmacniacza gdzieś musi stać, koło perkusji.
Aby stan podtrzymywać.
Aby stan podtrzymywać. Ja jak coś robiłem, to robiłem do końca, to nie było półśrodków, nie? Jak była impreza, demolka w hotelu, to była demolka, a nie przedszkole jakieś. Były łóżka na baczność, gaśnice, fruwały po pokoju, po korytarzach, wiesz, no po prostu, wiesz, dewastacja i wiesz, śmiech najarani, nachlani gówniarze biegający po całym hotelu, personel, który sobie po prostu z tym nie radził. Policja się, znaczy ówczesna milicja, wreszcie się zjawiała, jakoś tam ogarniała sytuację. Później w jednym hotelu, w drugim zakaz, wreszcie całe miasta przestały nas przyjmować, bo hotele się tam gdzieś dogadywały. Więc spaliśmy w jakichś zajazdach gdzieś pod miastami. Na przykład w Krakowie mieliśmy zakaz, no. Żaden hotel nie chciał przyjąć zespołu, oddział zamknięty. Tak na co dzień ja nigdy nie czułem się gwiazdą, no, nazwijmy to tak. Nawet jak ktoś patrzył na ulicy, na mnie dłużej, bo gdzieś tam mnie rozpoznał, to ja myślałem, że szuka zaczepki po prostu. I często mówiłem, co się gapi w frajerze. Miałem takie nastawienie też, no, takie konfrontacyjne, inne niż dzisiaj. Ale to pokazuje, że ja po prostu się czułem zawsze jak chłopak z bloków. No i tak na co dzień o tym nie myślałem, nie?
Podpisywanie płyt chyba trzeba byłoby znaleźć. O, jest tutaj.
Jest tłumy na premierze płyty. Taki tytuł.
Żaden z tych ludzi młodych nie chce głosu wysilić, żeby
się... Nie chce głosu wysilić. O, jest. To był salon na Nowym Świecie, salon polskich nagrań, tak? No tak, no to widzisz, to było z kilometr kolejka było. I to początki są, bo później w ogóle zablokowali cały Nowy Świat. Szyby zaczęły lecieć, bo się tu zaczęli napierać i dlatego tam, nie wiem, podpisaliśmy może 40-50 płyt. I z tyłu nas milicja musiała, wiesz, ewakuować. Otwierać. Używki gdzieś tam pogłębiały ten stan, o co tu chodzi, bo to nie pomagało zrozumieć i gdzieś tam zaakceptować tą sytuację i przyjąć ją. a z drugiej strony pozwalały jakoś na chwilę gdzieś tam momentami się oderwać od nieradzenia sobie no, z tą popularnością, nazwijmy to tak. Ale ja sięgałem po te rzeczy, ponieważ ja sobie nie radziłem w życiu, najzwyczajniej w świecie, zwłaszcza z emocjami nie radziłem sobie, nie radziłem sobie ze swoim lękiem, nie radziłem sobie z jakimś rodzajem nieśmiałości w stosunku do kobiet, zwłaszcza z takim publicznym właśnie gdzieś tam wystąpieniem. To było lekarstwo, które mi pozwalało przezwyciężać różne swoje bariery no, wewnętrzne. I stąd kłopoty. Im więcej tego było, tym ta bariera się pogłębiała, więc to jest błędne koło. No. Pamiętam, takie myśli miałem w tym okresie, właśnie od jak już płyta się ukazała, że ja chcę sobie odpoczynek zrobić od, w ogóle od zespołu. Gdzieś wyjechać, w ogóle się oderwać, tak, bo to taki już zmęczony tym jestem, tymi trasami koncertowymi, tym graniem, tym alkoholem, tymi imprezami, że do jakiegoś gdzieś wyjechać, do jakiegoś Tybetu i tam się zaszyć i po prostu się ogarnąć, no i tam sobie posiedzieć trochę, a później zobaczymy, co będzie dalej. No i za mnie zdecydował los, bo z tym gardłem się stało, że tak jak się stało, straciłem głos i miałem infekcję i to trwało już jakiś czas, dwa miesiące, ona się pogłębiała, bo to było zapalenie tam oskrzeli górnych dróg oddechowych, później zapalenie krtani, ja z tym wszystkim pojechałem w trasę jedną, później drugą, nie leczyłem tego. Do tego dochodził alkohol, papierochy. No i, no i to trzasnęło w trakcie, nie? Musieliśmy przerwać po prostu trasę. Czułem to od początku tej infekcji, że nie powinienem w ogóle koncertować. No. To było tak, że w ogóle przestałem mówić. No. To nie tylko śpiewać, ale zacząłem mówić szeptem. I to później trwało przecież latami. No. To ja byłem w Lozannie u profesora Monnier na konsultacji w 2001 roku dopiero chyba. Ponad 10 lat chodzenia z chorym gardłem. No. Czyli już bez infekcji, ale ten niedowład został. I dopiero później zacząłem się leczyć. Najpierw musiałem głowę wyleczyć, nie? Żeby zacząć leczyć gardło.
Miałem szczęście w waszych twarzach. Miałem i w sobie, to się zdarza. Czułem spokój w waszych duszach.
Takim momentem, tak naprawdę, kiedy poczułem, że po prostu muszę się leczyć, no bo inaczej sobie z tym nie poradzę, to był chyba pierwsze spotkanie, które natrafiłem do AA. Poszedłem przez kolegę tam jakoś. Wiedziałem, dobra, pójdę, bo zobaczę w ogóle, o co chodzi, bo ja jestem ciekawy świata, nie? I pójdę. I stwierdziłem, że to jest nie dla mnie absolutnie, że to siedzi banda przy świeczce jakichś oszołomów. I to nie jest absolutnie dla mnie, więc wyszedłem nawet nie doczekawszy do przerwy. Ale już wtedy mi się zapaliła lampka, ponieważ tam był kolega, którego dobrze znałem z podwórka, że może ja mam problem jednak.
Niech nie wmusza odtąd nikt dłużej niż to jest potrzebne żyć. Tajną misję zacznę zaraz. Śmierci można już zapłacić haracz. Wygląda ten masudny świat. Ja to wiem i oni wiedzą jak. Napiętnowany marzeniami.
Podejmowałem jakieś próby, wiesz, tam terapii po drodze, nieskuteczne. Nawet w 91 roku nagrałem płytę Ogniste miecze, pojechałem do Opola z tym. No dramat, wiesz, ja wyszedłem i nie wiedziałem, co mam śpiewać. Nie się najarałem przed koncertem i wyszedłem. W ogóle co ja tu robię, wiesz, takie rozważania się zaczęły. O, tu na antenie wszystko. Gdzie ja jestem, co to za światło, co to za ludzie tutaj. Jak powoli zacząłem dochodzić, widziałem koledzy, z którymi wtedy grałem, panika. Wstęp jest, a Jaryczewski nic nie mówi, a ja sobie stoję i zaczynam rozważać, gdzie ja jestem, co ja tu robię. Później, aha, no słyszę, dobrze, obudź się, dźwięki, początek, obudź się, piosenki, no grają, ten wstęp grają. Tak stoję, mówię, no dobra, ale to, ale jaki ten tekst jest teraz? Trzeba sobie przypomnieć. No, więc to był dramat i miałem takie różne, wiesz, próby, no ale...
A w końcu zaśpiewałeś wtedy?
Jakoś tak, jakoś siłą, wiesz, poszło, no.
Przyjaciel mój wyjeżdżał, mówi do mnie, masz tu klucze. Przez ten czas, jak mnie nie będzie, możesz mieszkać z nią u mnie. Wyjechał i nie było go przez tydzień, może dłużej. Nie zamieniłbym tych paru dni za żaden skarb, za nic.
O, single, proszę bardzo. Trzymam w rękach pierwszy long play oddziału zamkniętego pod tytułem Oddział Zamknięty. No i tutaj są tytuły, które się układają w pewną logiczną całość, obrazując moje życie. Zaczniemy może od ich marzenia, ponieważ byłem idealistą i marzenia trzeba spełniać. Twój każdy krok, wyuczony, wymierzony system komunistyczny, w którym żyłem. Ten wasz świat łączy się z tym pierwszym. Na to nie ma ceny. Nie kupisz weny, nie kupisz miłości, nie kupisz zdrowia, nie kupisz paru innych rzeczy. Prywatka, dobre imprezy też nie kupisz. Zabijać siebie. Obudź się, z nami chodź. Nigdy nie jesteś sam. I ważne, żebyś to wiedział, człowieku. Więc obudź się. No i odmienić los. Odmienić los. Każdy jest kowalem swojego losu i nigdy nie jest za późno na zmianę. Trochę zniszczona. O, trzeszczy coś. No, ale to jest winyl. W 1998 roku po Sylwestrze wpadłem w taki ciąg po Sylwestrze aż do urodzin, czyli ponad tam 2 miesiące po prostu, wiesz, jazdy. Kończyło się jak zwykle, czyli detoksykacją. Zawieźli mnie na Sobieskiego. Tam byłem chyba, nie wiem, na obserwacji. Później po otruciu mnie przynieśli na obserwację psychiatryczną, bo byłem w fatalnym stanie i tam byłem ze 2 miesiące, więcej chyba. I dokładnie pamiętam, jak na palarni sobie siedzę po tych 2 miesiącach. Wiem, że już Niedługo stąd wyjdę. No i tak, wrócę do mieszkania swojego na Mokotowie, które jest zadłużone bardzo i komornik już tam puka. Moja żona się już spakowała, żeby wyjechać do swojego rodzinnego miasta, wrócić do mamy. Więc ja zostanę sam. To mieszkanie za chwilę zlicytują, więc wyląduję na bruku. Trafię na Centralne zapewne, tam może z pół roku pociągnę i do piachu. I wiesz, ta perspektywa spowodowała to, że się wystraszyłem. Nie? Dopiero dotarło do mnie, że ja mogę umrzeć.
Dziś nazywam to zero stan. Sam się dziwię sobie, jak mogłem czuć, tak mogłem myśleć. Beznadzieja, pustka, strach. Nie ufałem już nikomu. Każdy człowiek to mój wróg. Moim światem było łóżko. Prochy, woda, gdzie był Bóg?
Wiesz, mnie uczył na przykład ojciec, który był sportowcem. I on powiedział tak: Krzysiek, jak cię kiedykolwiek wir złapie na rzece, to nie walcz z nim. Nie walcz z tym wirem, po prostu poddaj się, tylko pamiętaj, że jak cię wciągnie pod wodę, to musisz szeroko nogi rozstawić, żeby cię tam nie zaplątał się w jakieś konary, czy tam jakąś dziurę. I jak dotkniesz dna, to wtedy odbijasz w bok i jesteś poza wirem. Trzeba się poddać w pewnym momencie, wejść w to, odbić się od dna i dopiero jest szansa, że uratujesz swoje życie. Wiesz, no wydawało mi się, że już jestem na dnie, kiedy straciłem głos, tak? I zacząłem zbierać, żebrać o 50 groszy, wiesz, pod sklepem na browar, żeby mieć, no, że to jest moje dno. Okazało się, że dno jest jeszcze głębiej, nie? I dnem moim było to, że nie potrafiłem się zabić, bo miałem próby samobójcze, że wylądowałem w miejscu, gdzie już nie mogli na mnie patrzeć lekarze, bo chodziłem i co tylko zobaczyłem fartuch, to leciałem od razu, żeby mi dali jakąś tabletkę na uspokojenie. Dnem było to, że już zostałem sam, ponieważ w tym szpitalu oprócz mojej żony, która ówczesnej, która już chciała wyjechać, była spakowana, nikt do mnie nie przyszedł w odwiedziny. Już nie mówię o znajomych, ale o rodzinie nawet. I okazało się, że to było dopiero prawdziwe dno, nie? Te delirium tremens, które przeżyłem, zwidy, omamy wzrokowe, omamy słuchowe, że to dopiero było dno. Wtedy ja to zrozumiałem i przypomniała mi się ta opowieść mojego ojca i postanowiłem się poddać wtedy, nie? Poddać się, dać się, wciągnąć do końca i wylądować w białym domku. Może mi coś zmienią w głowie, taka iskierka. Nie wierzyłem w to, ale powiedziałem, jak chcę żyć, to muszę spróbować, no nie ma innego wyjścia.
Dzięki Bogu, dzięki Wam. Mogę znów oglądać słońce. Wątpliwości rozwiał wiatr. Teraz wiem, jak czujnie patrzył na mnie i ratował mnie nieraz. Gdy mi pozostało tylko jedno, twardo stanął, nie pozwolił zwiać. Twardo stanął, nie pozwolił
ten mój wirus tej skazy pierwotnej, który gdzieś siedzi w głowie, on jest uśpiony pod kontrolą na co dzień, ale są sytuacje, że on się tam zaczyna aktywować. Ja to czuję po swoim zachowaniu, że reaguję nieadekwatnie, bo to jest początek po prostu jakiegoś tam nawrotu, nie, choroby. I wtedy najlepszą metodą jest udanie się do takiego miejsca, gdzie mogę spotkać podobnych do siebie w tej kwestii, rozładować jakieś emocje, które się gromadzą we mnie, porozmawiać, pogadać, bo nie ma innego lekarstwa. Miałem szczęście w waszych twarzach, tak bluesowo bardziej. Miałem w sobie, to się zdarza. Moje życie jest przede wszystkim dużo bardziej kolorowe. Jest bogatsze, ponieważ ja rejestruję wszystko. Ono pewnie było takie samo kiedyś, tylko że na skutek znieczulania się takiego systematycznego wielu rzeczy nie widziałem, wielu rzeczy nie czułem, wielu w ogóle nie zarejestrowałem. I czuję zapach, czuję, jak jest wiosna, to ja czuję tą trawę. Jak jestem nad morzem, teraz mieszkam, to potrafię pójść nad to morze, posiedzieć, poczuć ten słone powietrze, wejść w ogóle do wody, dotknąć wody, czy zimna, czy ciepła i tak dalej. Kiedyś jak piłem, to takie rzeczy były poza mną po prostu. Ja przyjeżdżałem nad morze po to, żeby się napierdzielić. To jest inna jakość, inne patrzenie, inne odczuwanie, inne zwiedzanie, inny seks, inna muzyka, inaczej odczuwana głębiej. Graliśmy w Chicago na Taste of Polonia. Miałem niesamowite, jeżeli ja na swoim koncercie, ja jestem bardzo krytyczny do tego, co robię, tak było od zawsze, jeżeli ja, będąc na scenie, czuję ciarki na plecach, grając muzykę i czuję taką lekkość, tak jak mi się to zdarzyło chyba na początku oddziału parę razy, jeszcze tego trzeźwiejszego oddziału. Czułem taką lekkość grania i taki kontakt dobry z publicznością. Naprawdę od lat czegoś takiego nie czułem. Ale ja to poczułem tylko dzięki temu, że jestem trzeźwy, bo inaczej bym był odcięty od tych uczuć. No. Dlatego o tym opowiadam, bo ja wierzę głęboko, że nie ma sytuacji bez wyjścia. Nie? Że z każdej sytuacji jest jakieś rozwiązanie, jakieś wyjście. Nieraz wystarczy jedno słowo, jeden gest, zasłyszane jedno zdanie i coś, co zahaczy, co otworzy iskierkę, da jakieś nadziei. Bo to jest najważniejsze, nie? Sposób później, metody to już można sobie dopracowywać, ale żeby obudzić tą nadzieję w kimś, no to jest niezmiernie ważne.
Moi przyjaciele mówią mi, bracie, co ci jest? Wyobraź sobie, że to był tylko sen. Pobudź się i zdań, skończyła się.